Witam was serdecznie, drodzy bracia, drogie siostry. Chwała Bogu. Amen. Te dystanse chyba troszeczkę tak powodują, że nie czujemy się tacy swobodni, albo ja tylko mam takie odczucie. Jakkolwiek Pan Bóg jest dobry, jak już słyszeliśmy, chwała Bogu za te świadectwa i Jacka, i Radka, za Boże działanie w naszym życiu i przez nasze życie. To jest wspaniałe, to jest cudowne, drodzy bracia, drogie siostry. Dzisiaj mamy Święto Zielonych Świąt. Święto Zielonych Świąt, tak to mamy. Jesteśmy błogosławieni, bo przeżywamy rzeczywistość. Rzeczywistość Zielonych Świąt w naszym życiu, czyli zanurzenie w Duchu Świętym, zanurzenie w mocy Ducha Świętego. Albo jak to inaczej jest ujęte, czy tłumaczone w Bożym Słowie, chrzest, to jest zanurzenie, chrzest Duchem Świętym, napełnienie Duchem Świętym. Nawet mamy taką nazwę zielonoświątkowcy i to jest właśnie od tych zielonych świąt, od Ducha Świętego. I teraz tak ważnym jest, drodzy bracia, drogie siostry, abym ja, abyś ty, abyśmy prawdziwie byli tymi, którzy chodzą w Duchu Świętym i wierzę, że tak się dzieje w twoim i w moim życiu, w naszym życiu. A dzisiaj, drodzy bracia, drogie siostry, chcę zwiastować Boże Słowo, aby ten ogień jeszcze bardziej płonął. A jeżeli ktoś z nas nie doświadczył zanurzenia chrztu w Duchu Świętym, aby w twoim sercu powstało takie pragnienie, aby jeżeli to pragnienie codziennego doświadczania mocy i prowadzenia Ducha Świętego przygasło, aby ono zostało odnowione, aby dzisiaj podczas tego nabożeństwa Duch Święty dotykał naszych serc, naszego życia. On już, wierzę, to czynił, kiedy modliliśmy się, kiedy śpiewaliśmy, kiedy zgromadziliśmy się tutaj, bo jesteśmy, tak jak to ostatnio często powtarzam, Bożą świątynią, żywym Kościołem Pana Jezusa Chrystusa. W pewnym miejscu w Nowym Testamencie, to jest cytat za Starym Testamentem, będą moim ludem i będę przechadzał się pośród nich. A nawet w niektórych miejscach można użyć tłumaczenia w nich, dlatego że Duch Święty, Pan Jezus jest obecny w nas. I drodzy, chciałbym dzisiaj mówić o Duchu Świętym, patrząc na to, co On czyni i wskazując na przykłady uczniów przed wylaniem Ducha Świętego w Dzień Pięćdziesiąty i po. Może przypomnę z Dziejów Apostolskich, najpierw z pierwszego rozdziału, krótko przed wniebowstąpieniem Pana Jezusa, spotkanie z Jego uczniami. Gdy oni tedy zeszli się, szósty wiersz pierwszego rozdziału Dziejów Apostolskich, pytali go uczniowie, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc. Chciałbym to podkreślić, że chrzest Duchem Świętym jest przede wszystkim wzięciem mocy, ale ma to szersze znaczenie. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. I później uczniowie, 12, w zasadzie 11, później dobrano 12, i między innymi Maria, matka Pana Jezusa i inni, w sumie 120, byli razem, wiele czasu poświęcali na modlitwę, aż w dzień 50, czytamy o tym dalej w drugim rozdziale i znowu to przeczytam, parę wierszy. A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I tych 120. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Myślę, że dla wielu z nas doświadczyliśmy tego i rozumiemy znaczenie tego na podstawie Biblii, ale może nie każdy z nas, dlatego w paru słowach jeszcze powiem o niektórych aspektach. Kiedy zostajemy zbawieni, kiedy ktoś zostaje zbawiony, jest ten pierwszy raz, ten moment, ten czas, kiedy przychodzi do Jezusa, kiedy następuje pokuta, opamiętanie, prośba o przebaczenie grzechów, aby Jezus wszedł w jego życie, oczyścił go z każdej nieprawości, stał się Panem jego życia, zostaje oczyszczony i Boże Słowo mówi, rodzi się na nowo. I w tym ma udział Duch Święty i Pan Jezus zamieszkuje w takim sercu, mówiąc obrazowo, czy w takim życiu, przez Ducha Świętego. Także w życiu zbawionego człowieka Duch Święty już jest obecny. Czasem próbujemy to wyjaśnić albo powiedzieć, jaka jest różnica między jednym a drugim. Ja używam takiego obrazu, że kiedy zostajemy zbawieni, Duch Święty, ta Jego obecność jest jakby taką studnią, z której czerpiemy w naszym wnętrzu. Natomiast wyraźnie widzimy na podstawie Bożego Słowa, że wcześniej, już po zmartwychwstaniu, Pan Jezus spotyka się z uczniami i tam jest taki moment, kiedy tchnął na nich Ducha. A teraz króciutko przed swoim wniebowstąpieniem mówi, zostańcie w Jerozolimie, aż zostaniecie napełnieni Duchem Świętym i wtedy będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. I również kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, widzimy te oddzielne przeżycia w różnych momentach. Ja ich teraz nie będę przytaczał. I kiedy przeżywamy chrzest Duchem, kiedy ktoś przeżywa chrzest Duchem Świętym, moglibyśmy to porównać do takiego źródła, może nawet dobrym określeniem by było gejzera, z którego wypływa czy wytryskuje woda. I mam nadzieję, myślę, że wielu z nas mogło spotkać kogoś, czy nawet być świadkiem tej sytuacji. Oczywiście to jest bardzo różnie. Kto przeżył chrzest Duchem Świętym i wręcz trudno mu było powstrzymać emocjonalnie, jeśli chodzi o jego usta, aby dzielić się radością czy błogosławieństwem, którego wtedy doświadczał. Mówię, że to jest różnie, bo zależy to od temperamentu i nie każdy tak reaguje i to nie znaczy, że jeżeli ktoś reaguje spokojnie czy jest bardziej powściągliwy, nie może i nie przeżywa chrztu w Duchu Świętym. Ale czy tak, kiedy przeżywamy, kiedy doświadczamy, kiedy zaczynamy iść, chodzimy w Duchu Świętym, to ta moc w różnoraki sposób przejawia się przez nasze życie, przejawia się przez życie wierzącego. Tak więc, drodzy bracia, drogie siostry, Duch Święty wspomaga nas w modlitwie. Duch Święty wspomaga nas w modlitwie. I w liście do Rzymian, w 8 rozdziale, 26 i 7 wiersz, powiedziane jest tak. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch stawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach, a ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą stawia się za świętymi. Apostoł Paweł mówi, będę modlił się duchem, będę się modlił i rozumem. Jedna modlitwa jest wartościowa i druga modlitwa jest wartościowa. Z tym, że jest bardzo ważne, aby miało miejsce w ich życiu dużo modlitwy duchem, w duchu, bo właśnie duch, używamy tu takiego określenia, inspiruje, prowadzi według tego Bożego zamysłu. Oczywiście Duch Święty też inspiruje, czy może inspirować, kiedy modlimy się rozumem. Ale bywa tak, że kiedy modlimy się rozumem, bardzo często mamy wiele próśb, wyczerpiemy je i w zasadzie nasza modlitwa się kończy. Natomiast kiedy modlimy się duchem, bardzo często ta modlitwa jest dłuższa, dużo dłuższa i bardzo często ta modlitwa jest czymś szczególnym, czymś szczególnym. To jest takie słabe określenie, ale spróbuję go użyć. Wiecie, to tak jak jest przyjemność takim czymś budującym, korzystnym dla nas, rozmowa z przyjacielem, w którego obecności dobrze się czujemy, przed którym możemy wszystko powiedzieć, który jest dla nas zachętą, a dawno z nim nie widzieliśmy się. Albo z kimś bardzo bliskim, z kim przez dłuższy czas nie mieliśmy możliwości kontaktu. Tak więc Duch Święty wspomaga, prowadzi, inspiruje nas w modlitwie. I drodzy bracia, drogie siostry, przypominacie sobie ten moment opisany w Nowym Testamencie, kiedy Pan Jezus zabiera uczniów do ogrodu w Getsemane i trzech z nich, Piotra, Jakuba i Jana, krótko przed swoją śmiercią, przed swoją męką, bierze na bok i mówi, módlcie się tutaj, a on odszedł kawałek i także się modlił bardzo gorliwie, aż pod jak krople krwi spływał z jego czoła, z jego twarzy. Ale uczniowie byli zmęczeni i zasnęli. I Pan Jezus wrócił do nich. On potrzebował takiego wsparcia, że oni są z Nim. To był trudny moment. Tam jest powiedziane, że trwożył się, przeżywał to, co my czasem przeżywamy jeszcze o wiele bardziej intensywniej w jakichś trudnych momentach, kiedy też trwożymy się, czy boimy, czy zamartwiamy, myślimy. I wrócił do nich, mówi, jak to, śpicie? Obudził ich, aby się modlili, ale kiedy odszedł, oni znowu ponownie zasnęli. I między innymi Piotr, ale w dzień pięćdziesiąty został napełniony Duchem Świętym i zaczął chodzić, byśmy mogli powiedzieć, w Duchu Świętym. I w Dziejach Apostolskich, w 10 rozdziale, czytamy w 9 wierszu. A tutaj anioł objawił się rzymskiemu setnikowi Korneliuszowi, bogobojnemu mężowi, który pragnął podobać się Bogu, który szukał społeczności z Bogiem i Bóg widział to i przez anioła dał mu wskazówki, aby posłał po niejakiego Piotra. A co ten Piotr? Właśnie ten Piotr, apostoł Piotr, 9 wiersz, czytamy, 10 rozdział dzieł apostolskich. A nazajutrz, gdy oni byli, ci wysłannicy setnika Korneliusza w drodze i zbliżali się do miasta, wyszedł Piotr około godziny 6 na dach, aby się modlić. Drodzy bracia, drogie siostry, nie wiem, czy to był taki stały zwyczaj Piotra, ale wielu z was pewnie było może na wczasach w Grecji, albo w Bułgarii, albo gdzie jeszcze, w Chorwacji. I nie wiem, czy byliście na plaży. 6 godzina to jest 12 w południe. No, nawet ci tacy, co chcą być najbardziej opaleni, chyba mieli problem, żeby wytrzymać. A tam dach to właśnie było narażone. Może tam było jakieś coś, co go troszeczkę okrywało przed tym słońcem. Ale nawet jeżeli, to na pewno było bardzo, bardzo, bardzo ciepło. Chyba tego nie sprawdzałem, że była to jakaś taka pora akurat w Izraelu bardziej dogodna, jeśli chodzi o temperaturę. W każdym razie ten Piotr, który nie mógł czuwać, czy nie dał rady czuwać z Panem Jezusem, teraz wychodzi i modli się, i kiedy się modli, otrzymuje widzenie. Kiedy się modlimy, Bóg czyni różne rzeczy w naszym życiu i przez nasze życie. W naszej słabości, w naszych naturalnych zdolnościach nie wiemy, jak się modlić, o co się modlić, ale właśnie kiedy Duch Święty jest w nas, stajemy się tym kanałem, przez który Duch Święty inspiruje, działa, prowadzi w modlitwie i w stawiennictwie. Wiecie, nawet może być tak, że coś przypomina nam się w myślach. Ktoś przypomina nam się w myślach. Radek tutaj stał i mówił między innymi o transmisji online i o potrzebie zaangażowania się. I że musimy wyruszyć, aby gdzieś dojść. I zbliżał się do końca, a Jacek, jemu to tak nie przyszło tak z niczego. Ja wierzę, że to Duch Święty poruszył gdzieś w jego sercu, poddał myśl, pomódlmy się teraz o Radka. I mi to nie przyszło na myśl, powiem szczerze. A siedziałem 3 metry od Jacka. Myślałem chyba już o kazaniu. Inspiruje nas, inspiruje, pobudza. Wiecie, czasem właśnie przez to, że przypomina nam nawet w myślach o kimś, o czymś, o jakiejś potrzebie. A czasem modlimy się językami, bo właśnie tam tak się działo i tak się dzieje. I wiemy, że modlimy się o coś czy o kogoś, ale nie wiemy dokładnie. Nie mamy, nie jest nam to objawione, ale się modlimy. Ale bo jesteśmy pobudzani, wstawiamy się. Apostoł Paweł mówi w liście do Efezjan 6 rozdziale 18 wierszu. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Biblia także mówi, że mamy modlić się bez przestanku, o każdym czasie. Ale kto jest w stanie tak się modlić? To jest możliwe dzięki Duchowi Świętemu. Jesteśmy w różnych sytuacjach, jesteśmy w pracy, jesteśmy w domu, gdzieś pracujemy na działce, mamy jakąś rekreację, wypoczynek, ale w duchu. Jesteśmy połączeni, czujemy, czasem są takie impulsy, czasem jesteśmy pobudzeni, czasem samochodem jedziemy. Ja czasem tak mam, jakoś tak jestem pobudzony, nagle modlę się innymi językami w samochodzie. On jest tym ciągle płonącym ogniem, moglibyśmy obrazowo powiedzieć, w naszym sercu, w naszym życiu. Także tym ogniem w modlitwie. Ogniem w modlitwie. Gdzie czasem też tak bywa, że jest nam trudno się modlić ze względu na różne uwarunkowania, może na nasze ciało, na słabość naszego ciała. Ale kiedy rozpoczynamy, kiedy tak modlimy się z wiarą, z tą świadomością, że Pan jest w naszym życiu, to jesteśmy rozpalani, jesteśmy rozgrzewani. I to czyni w Tobie i we mnie, w nas, Duch Święty, drodzy bracia, drogie siostry. Dalej Duch Święty objawia Pismo. Pragnie nas przepełniać, aby objawiać nam Pismo. Pismo, wiecie, kiedy On nam objawia Pismo, to Pismo jest Bożym żywym Słowem. Bożym żywym Słowem. I Pan Jezus w Ewangelii Jana 14, rozdziale 26 wierszu mówi tak. Lecz Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Gdy zamieszkuje w nas Duch Święty, staje się naszym nauczycielem i daje nam zrozumienie, czego uczy Jezus. Wiecie, i to nie jest tylko takie intelektualne, bo intelektualnie to czasem tego właśnie człowiek nie jest w stanie do końca zrozumieć, złożyć, ale gdzieś głęboko w sercu daje nam zrozumienie Bożego Słowa. W Ewangelii Mateusza 16 rozdziale czytamy taką sytuację, kiedy Pan Jezus najpierw nakarmił 5000 ludzi, potem za niedługi czas nakarmił 4000, a później uczniowie łodzią przeprawiali się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego. I czytamy tutaj w tym 16 rozdziale Mateusza 5 wiersz, a gdy się uczniowie przeprawili na drugi brzeg, zapomnieli wziąć chleba. A Jezus rzekł im, miejcie się na baczności i strzeżcie się kwasów faryzeuszów i saduceuszów. Oni zaś rozprawiali między sobą i mówili, chleba nie wzięliśmy. A gdy Jezus to zauważył, rzekł, małowierni, czemu rozprawiacie nad tym, że chleba nie macie? Jeszcze nie rozumiecie ani nie pamiętacie tych 5 chlebów dla 5000, ile koszów zebraliście? Ani tych 7 chlebów dla 4000, ile koszów zebraliście? Jakże to jest, że nie rozumiecie, iż wam nie o chlebie mówiłem? Strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów. Wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się wystrzegali kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i saduceuszów. Natomiast kiedy wrócimy do tych dziejów apostolskich 2 rozdziału, troszeczkę dalej, zanim jeszcze przeczytam tutaj 2-3 wiersze, chcę powiedzieć, przypominacie sobie sytuację krótko po zmartwychwstaniu. Pierwsze kobiety były przy grobie, bardzo wcześnie, i tam dowiedziały się, że Jezus zmartwychwstał albo przez anioła, albo sam Pan Jezus stanął na ich drodze i zostały wysłane do uczniów, aby im o tym powiedzieć. I one z wielką radością pobiegły i oznajmiły to uczniom, a oni nie wierzyli. Wydawało im się, tak jest napisane, że im mówią coś niczym baśnie. Ale Piotr i pozostali przeżywa chrzest z Duchem Świętym i popatrzcie się, co się dzieje. Wstaje i mówi: mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów. Jezusa Nazareńskiego, to jest 22 wiersz 2 rozdziału, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie, gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia, przedtem się im wydawało, że w ogóle o zmartwychwstaniu kobiety mówią coś to jak baśnie. A teraz nagle Piotr mówi, już nie ma wątpliwości co do zmartwychwstania Jezusa, ale wszystko to się składa. Mówi, to był Boży plan, gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili, ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. I moglibyśmy dalej czytać, nie będę tego robił, ale inspirowany przez Ducha Świętego, tak jak Pan Jezus im wcześniej zapowiedział, lepiej dla was, żebym ja odszedł. Pocieszyciel będzie wam dany, Duch Święty. Nagle widzi wyraźnie i inspirowany w mocy Ducha Świętego zwiastuje to Żydom odważnie, mówi, wyście go zabili. Prosto z mostu, inspirowany, odważny, mocą Ducha Świętego Piotr zwiastuje i w pewnym momencie oni się pytają, co mamy czynić, co mamy robić w tej sytuacji. No i Piotr tam dalej mówi, także Duch Święty objawia nam Pismo, daje nam zrozumienie Pisma. Ono staje się Bożym Słowem. I tu cytuję Stary Testament, Piotr. Wiecie, to Pismo staje się żywym Bożym Słowem, które dociera do serc słuchaczy i przekonuje ich tam głęboko. Tak jest powiedziane, do rozdzielenia ducha, duszy, stawów i szpików i myśli serca, wiecie, to wszystko zostało rozdzielone, oni nagle zobaczyli, gdzie są, że potrzebują zbawienia, że potrzebują zbawienia. Wiecie, i kiedy, no to już inny temat, kiedy tak dociera do nas Boże Słowo, to nie mówię o zbawieniu, o różnych sytuacjach. Ja i ty widzimy, gdzie jesteśmy. Co mam robić, a co mam nie robić? No, ale to tak, na marginesie. Gdy czytamy Biblię, poznajemy ją. Tak więc w pewnych momentach życia Duch Święty przypomina nam Boże Słowo i daje zrozumienie. Przede wszystkim apostoł Piotr pisze w swoim liście, drugim, pierwszym rozdziale, 20-21, to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. A dalej Pan Jezus mówi w Ewangelii Jana, lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. Tak więc, kiedy zostajemy zanurzeni w Duchu Świętym i utrzymujemy społeczność z Nim, staje się naszym nauczycielem. Duch Święty jest naszym nauczycielem, jest naszym przewodnikiem. Dalej Duch Święty prowadzi nas, jest przewodnikiem, prowadzi nas w codziennym życiu i służbie. Duch Święty prowadzi nas w codziennym życiu i służbie. I znowu popatrzmy na uczniów do Ewangelii Jana 14 rozdziału. Pan Jezus mówi do nich tak. I dokąd ja idę, wiecie. I drogę znacie. rzekł do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jakże możemy znać drogę? Pan Jezus jest z uczniami i dalej tu im wyjaśnia, gdybyśmy cały przeczytali ten, czy cały fragment tego 14 rozdziału Ewangelii Jana, wyjaśnia im, kim jest, kogo widzą w nim. Mówi o Ojcu, jeżeli mnie widzicie, widzicie Ojca. Mówi, że jestem drogą, prawdą i życiem. A dalej apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale 14 wierszu mówi: ci, którzy dają się prowadzić duchowi Boga, są synami Boga. I tutaj w tym wersecie listu do Rzymian jest użyty czas teraźniejszy ciągły. Także nie chodzi tylko o to szczególne doświadczenie zanurzenia w Duchu Świętym, ale abyśmy chodzili w Duchu Świętym codziennie. O to chodzi, codziennie. Abyśmy mieli tą świadomość, aby było naszą modlitwą: Duchu Święty, prowadź mnie. Aby było takie skupienie naszego serca, naszego umysłu na Nim, że Bóg do nas mówi, Duch Święty do nas mówi. Mówi przez słowo, mówi bezpośrednio, mówi przez innych, mówi przez wierzących, mówi przez okoliczności. Aby żyć codziennie tak, aby być prowadzonym przez Ducha Świętego. Tak więc możemy liczyć na to, że Duch Święty, jako Boże dzieci odrodzeni, napełnieni, że Duch Święty będzie nas prowadził, będzie nam dawał konkretne wskazówki dotyczące życia, dotyczące służby, też odpowiedzi. Pan Jezus, jedno z Jego imion w Starym Testamencie, w księdze proroka Izajasza, cudowny doradca, udziela nam rady. Czyni to przez Ducha Świętego, przez Boże Słowo, przez także różne inne sytuacje. Ale tutaj wcześniej jeden z uczniów mówi: nie wiemy, nie znamy drogi, nie wiemy. Ale już po, i tutaj chciałbym się posłużyć przykładem apostoła Pawła, w 19 rozdziale Dziejów Apostolskich, 21 wiersz, po tych wydarzeniach, Paweł był w tych podróżach misyjnych i tutaj wraca ze swojej ostatniej podróży misyjnej i odwiedza różne społeczności, zbory, które wcześniej zostały założone, powstały przez jego zwiastowanie Ewangelii. Po tych wydarzeniach postanowił Paweł za sprawą Ducha udać się poprzez Macedonię i Achaję do Jerozolimy, mówiąc: potem, gdy tam będę, muszę i Rzym zobaczyć. Chciałbym podkreślić to słowo za sprawą Ducha. I drodzy bracia, drogie siostry, chciałbym, aby tak mocno do nas docierała ta prawda, że apostoł Paweł to nie był taki wielki, uprzywilejowany mąż Boży, ale za sprawą Ducha Bóg prowadzi ciebie i mnie. Bóg prowadzi ciebie i mnie. Amen. Wierzymy w to? Nie tylko wierzymy, doświadczamy tego. To ma miejsce. Ale co się dzieje dalej? Kiedy znalazł się w Cezarei, może przeczytam 21 od 10 wiersza, kiedy znaleźli się w Cezarei, byli w domu ewangelisty Filipa. A gdy przez dłuższy czas tam pozostawaliśmy, nadszedł z Judei pewien prorok imieniem Agabus i przyszedł do nas, wziął pas Pawła wziął pas Pawła, związał sobie nogi i ręce i rzekł, to mówi Duch Święty. Męża, do którego ten pas należy, tak oto zwiążą Żydzi w Jerozolimie i wydadzą w ręce pogan. A gdy to usłyszeliśmy, prosiliśmy zarówno my, jak i miejscowi, aby nie szedł do Jerozolimy. Wtedy Paweł odrzekł, co czynicie, płacząc i rozdzierając serce moje? Ja przecież gotów jestem nie tylko dać się związać, lecz i umrzeć w Jerozolimie dla imienia Pana Jezusa. A gdy się nie dał nakłonić, daliśmy spokój i powiedzieliśmy, niech się dzieje wola Pańska. Już wcześniej Duch Święty prowadził Pawła i teraz jakby przygotowywał, potwierdzał, czy mówił, co go czeka, przygotowywał. No i tam ci wierzący, którzy z nim byli, tak to zinterpretowali, czy w ogóle może tak bardziej chcieli aby nie doświadczył tego, zaczęli go powstrzymywać, ale Paweł wiedział, że cokolwiek się stanie i był gotowy, nie tylko wiedział, był gotowy iść i poszedł, bo no tak go Pan prowadził, tak go Duch Święty prowadził. Tak go Duch Święty prowadził. I drodzy bracia i siostry, również i nas Duch Święty prowadzi. I ostatni aspekt, oczywiście ich jest więcej, o którym chciałbym powiedzieć, to Duch Święty rozlewa Bożą miłość w naszych sercach. Tam Pan Jezus, kiedy przed swoim wstąpieniem, w niebo wstąpieniem mówił do uczniów, mówił, weźmiecie moc i tak jest rzeczywiście i to się dzieje rzeczywiście. Ale też miałem okazję czytać świadectwa osób, które przeżyły chrzest z Duchem Świętym i pojawiało się tam też szczególnie to, że nie wiem nawet, jak to określić, bo Bóg nas kocha, tylko że mieli takie doświadczenie bardziej, którego byli jeszcze więcej świadomi Bożej miłości, kiedy byli zanurzani w Duchu Świętym, kiedy byli napełniani Duchem Świętym. I List do Rzymian, 5 rozdział, 5 wiersz mówi, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Także myślę, że to się dzieje przez obecność Ducha Świętego w naszym życiu i ten owoc, o którym czytamy w liście do Koryntian, miłość, radość, pokój, cierpliwość. To jest owoc Ducha Świętego, ale też doświadczamy, czy jakby to doświadczenie jest bardziej uświadomione w naszym wnętrzu i w naszym sercu, kiedy jesteśmy zanurzani w mocy Ducha Świętego. I ta Boża miłość jest większa, lepsza, wyższa niż jakakolwiek inna ludzka miłość. Język grecki używa tu słowa agape. Agape albo agapao jako czasownik, kochać, miłować. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Ta Boża miłość nie zależy od stanu tych, do których jest skierowana. Ta Boża miłość jest potężna. Z jednej strony doznajemy jej, poznajemy ją i Boże Słowo, apostoł Paweł w liście do Efezjan zachęca nas, abyśmy poznawali długość, szerokość, głębokość miłości, której do końca jest tak wielka, tak głęboka, tak szeroka, nie jesteśmy w stanie poznać. I ta cudowna miłość dosięga nawet tych najgorszych, tych najgorszych. Dosłownie przedwczoraj czy jakoś tak skończyłem czytać taką książkę, może słyszeliście, pamiętacie, Asia Bibi w Głosie prześladowanych chrześcijan, w tym biuletynie, tam dużo o niej było. Ona została wypuszczona z więzienia za bluźnierstwo, którego nie popełniła przeciw islamowi, została oskarżona i skazana na karę śmierci. I to jest książka po polsku, z Biblioteki Cieszyńskiej wypożyczona. Moja córka dużo pożycza i wypożyczyła mi ją i przeczytałem ją. Bardzo ciekawa. I kiedy czytałem o zawziętości, oczywiście nie wszyscy muzułmanie tacy są, ale tych radykałów, tych islamistów, wiecie, to aż się coś burzyło tam w moim sercu. Ona po tam naprawdę przeżyła straszne rzeczy, została przez ten najwyższy sąd uniewinniona w Pakistanie, ale to nie był koniec. Oni musieli tam wiele kroków podjąć, żeby nie została zgładzona i żeby mogła ten kraj w zasadzie potajemnie opuścić i obecnie mieszka w Kanadzie. A Bóg, Jego miłość jest tak wielka, że On pragnie tych najgorszych, tych zawziętych, tych zatwardziałych, tych okropnych zbawić. Za nich także umarł Pan Jezus. Umarł Pan Jezus. Wiecie, i Bóg wlewa tą miłość w nasze życie. Przemienia nas i sprawia, że możemy też kochać coraz więcej, coraz bardziej naszych wrogów, nieprzyjaciół, błogosławić ich, modlić się za nich. Ta miłość wychodzi naprzeciw tym, którzy są zbuntowani. Moglibyśmy powiedzieć, nie są jej godni, trudno ich kochać. I w Dziejach Apostolskich już czytałem o Pawle właśnie, o tym proroctwie. O tym proroctwie, co stanie się, kiedy znajdzie się w Jerozolimie apostoł Paweł. I kiedy tam się znalazł, był w świątyni, modlił się, a tam pewni Żydzi wzniecili bunt przeciwko Pawłowi, wyprowadzono go ze świątyni, zrobiło się zbiegowisko i ten tłum był tak rozjuszony, że chcieli zabić Pawła, no ale doszło to do dowódcy straży rzymskiego w Jerozolimie i wyrwał Pawła z ich rąk, bo pewnie by tam zginął. I Paweł wtedy zwraca się do tego setnika. Tu jest powiedziane, i poruszyło się całe miasto i powstało zbiegowisko ludu, a pochwyciwszy Pawła, wywlekli go ze świątyni na zewnątrz, a drzwi natychmiast zostały zamknięte. A gdy się szykowali, aby go zabić, wtedy właśnie wkroczył ten dowódca z oddziałem i chciał go wprowadzić do twierdzy, aby tam go uwięzić i dowiedzieć się, o co chodzi. I poprosił go, żeby mógł Paweł przemówić, a ponieważ mówił po grecku, ten był zaskoczony i tak dalej, Paweł mu tam wyjaśnił. Ale chcę zwrócić uwagę, jak się zwrócił do tych ludzi, którzy chcieli go przed momentem zabić, zniszczyć, zlikwidować. Mówi tak: mężowie, bracia i ojcowie, posłuchajcie obrony mojej. Nie powiedział: wy tacy i owacy, którzy ciągle zapieracie się Boga i tak dalej, nie chcecie słuchać Ewangelii, ale mówi do nich z miłością: mężowie, bracia i ojcowie. A w liście do Rzymian z kolei, w 9 rozdziale, list do Rzymian, 9 rozdział, od 1 do 4 wiersza, mówi tak do tych Żydów, którzy ciągle się mu sprzeciwiali, którzy go tam w pewnym momencie ukamienowali. I ci, którzy mu towarzyszyli, sądzili, że Paweł jest martwy. O tych Żydach właśnie, między innymi, Paweł mówi tak. Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamie, a poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym, że mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu moim, albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała. Izraelitów, do których należy synostwo i chwała i przymierza i nadanie zakonu i służba Boża i obietnice, do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała. Ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Że mam wielki smutek i byłem gotowy modlić się, aby być odłączony od Chrystusa za braci moich krewnych. I powołuje się tutaj na swoje sumienie w Duchu Świętym, że tak jest rzeczywiście. Skąd to się mogło brać? To właśnie ta Boża miłość. Ten prześladowca Kościoła został przemieniony, został napełniony Duchem Świętym. I ta Boża miłość stał się zupełnie innym człowiekiem. Sprawiała, że pomimo, że ci jego rodacy głosił Ewangelię, ludzie się nawracali i w momencie tam, gdzie już usłyszeli ci Żydzi, którzy już go wcześniej przegonili, dotarli do tego miasta, podburzyli ludzi i znowu Paweł musiał uchodzić do następnego i tak się działo raz za razem. A Paweł tutaj mówi, daje takie świadectwo. I dalej jeszcze w 10 rozdziale i pierwszym mówi, bracia, pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. Szczepan, kiedy go kamionowano, ten pierwszy męczennik modlił się, kiedy już życie z niego uchodziło. Panie, przebacz im. Podobnie jak Pan Jezus, przebacz im. Bo Pan Jezus modlił się na krzyżu tak, Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Apostoł Jan, nazywany apostołem miłości, w swoim pierwszym liście ujmuje to tak. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. Miłość jest z Boga, ta cudowna miłość, która daje. I każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. To jest ten rodzaj miłości, który jest tylko z Boga, od Boga. I Duch Święty wlewa tą miłość, wlał i wlewa w nasze serca. Przez właśnie doświadczanie Boga, jakim On jest, Duch Święty wlewa ją w nas. I apostoł Paweł też podkreśla znaczenie tej miłości, kiedy mówi w 13 rozdziale listu do Koryntian, że choćbym robił to i to i to, pierwsze wiersze, a miłości bym nie miał. Nie ma to znaczenia przed Bogiem. Przed ludźmi prawdopodobnie by miało, i ma, ale przed Bogiem. Tam mówi, byłbym niczym. A dalej mówi, nic mi to nie pomoże. Tak więc, drodzy bracia, drogie siostry, staramy się, wierzę, że jest to pragnienie, że i ono teraz jest odświeżane, aby chodzić w Duchu Świętym, aby Duch Święty nas odświeżał, przepełniał. A jeżeli nie przeżyłeś tego zanurzenia w Duchu Świętym, to jest ten Boży dar. Nie za zasługi, nie za służbę, nie, że jesteś taki czy taki, ale to jest Boży dar dla każdego Bożego dziecka. Zanurzenie. Obietnica ta jest dla was i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są z dala, których Pan Bóg nasz powoła. Mówi apostoł Piotr o tej obietnicy chrztu w Duchu Świętym dla każdego Bożego dziecka. I wtedy Duch Święty nas prowadzi, a prorok Izajasz tak to pięknie opisuje, ujmuje. I Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach. Wiecie, Boża obecność, pustynia, pustynia nie fizyczna, ale związana z różnymi sytuacjami czy brakami może być. Ale dusza nasycona w Panu nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach. To jest to najważniejsze. Nie cały świat pozyskany, bo nie da satysfakcji. Cóż, kiedy człowiek ponosi szkodę w swojej duszy, nie jest zaspokojony swojej duszy. Ale Duch Święty w naszym duchu, w naszej duszy nasyci, zaspokaja nas, nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach i sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę. Daje odświeżenie. I będziesz jak ogród nawodniony, jak źródło, którego wody nie wysychają. Chwała Panu. Drodzy bracia, drogie siostry, proszę powstańcie. Zapraszam zespół. Pomodlimy się. Przyjdziemy do Pana. Duch Święty został wylany. Duch Święty został posłany. Duch Święty przyszedł na ziemię. Duch Święty jest blisko w zasadzie każdego człowieka. A jest obecny w naszym życiu, a jeżeli nie przeżyłeś, to proś, bo Pan Jezus też powiedział, że będąc złymi potrafimy dobre dary dawać, o ileż Ojciec Niebieski nie da Ducha Świętego tym, którzy o Niego proszą. A jeżeli czujesz, że potrzebujesz odświeżenia, odnowienia, także proś, a On, Bóg, Ojciec nasz, udziela chętnie, daje przez Pana Jezusa Chrystusa. Panie Jezu, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, że jesteś obecny, że dzięki Twojej ofierze, dzięki Twojemu dziełu na Golgocie, dzięki Twojemu zmartwychwstaniu, dzięki temu, że zasiadłeś po prawicy Ojca, Duch Święty został posłany. I dziękuję Ci, że cudownie możemy doświadczać Go w naszym życiu, że przepełnia nas, Panie Wszechmogący, ale teraz jesteśmy tu i pragniemy więcej, bo Ty masz tak wiele, Panie, bo Ty udzielasz ducha bez miary, Panie Wszechmogący. I dziękuję Ci, że teraz widzisz pragnienie i modlitwę każdego serca, które zwraca się tutaj do Ciebie. Panie, widzisz i modlitwę i pragnienie tych, którzy jeszcze nie przeżyli napełnienia Duchem Świętym, zanurzenia w Duchu Świętym. O Panie Jezu, czyń to teraz, niech to się dzieje i Panie, niech to pragnienie nie ustaje. Chcemy być odświeżani i chodzić w Tobie i wyznajemy, że to się dzieje przez Twoje cudowne działanie w naszym życiu. Niech Tobie, Panie Jezu, będzie chwała, niech Twoje święte imię będzie uwielbione. Amen.